Drodzy Państwo, dziś gościmy w studio pana Marka Lesieckiego, który nie za długo jedzie do świątyni tenisa. Jest nią Wimbledon. Witam pana bardzo serdecznie.
Witam serdecznie.
Pierwszy raz pan tam się udaje?
Rzeczywiście jest to pierwszy raz, to tak duży turniej. Zresztą Wimbledon to duża tradycja, nawet laik tenisowy potrafi powiedzieć i kojarzy sobie od razu to z tenisem, samą nazwą Wimbledon.
Czy będzie pan wcześniej na tym przed wimbledońskim turnieju, który jest także pewną kwalifikacją i daje obraz formy poszczególnych zawodników?
Tak, każdy turniej tenisowy składa się z turnieju głównego oraz eliminacji. Jest to turniej Wielkiego Szlema, więc w turnieju głównym mogą brać udział tylko nieliczni, czyli jest to 125 najlepszych. Natomiast jest jeszcze taki tydzień przed, są to eliminacje, gdzie pozostali tenisiści mogą brać udział w tych eliminacjach i dostać się do turnieju głównego.
Zauważa pan, że to właściwie jeden z nielicznych kortów trawiastych. A w Polsce?
No dokładnie, z tego co mi wiadomo, na pewno jest jeden, to jest w ambasadzie chyba angielskiej. I być może jedna osoba prywatna w Warszawie też ma kort trawiasty, dlatego niektórzy Polacy, którzy tam jadą, trenują właśnie w Warszawie gdzieś tam tajnymi ścieżkami. Wydaje mi się, że jest to jak gdyby sprawa utrzymania tego kortu.
Tradycji.
Nie wiem, czy to będzie w tym roku, ale nawet Brytyjczycy starają się odsuwać pewne nowości, nowinki techniczne typu zakrywany dach na korcie. To wszystko próbują odwlec w czasie, żeby jak najwięcej tej tradycji, tego dawnego tenisa było.
Ale jednej rzeczy nie potrafią odwrócić. Ja pamiętam, jakie oburzenie między nimi, zwłaszcza w Wimbledonie, wzbudziły stroje, białe stroje, upstrzone różnymi delikatnymi na początek kolorami, a potem już całkowicie czarne, niebieskie, zszargano świętość.
Słyszałem o tym, ale to nie jest jak gdyby taka łatwa sprawa przyjść w jakimś stroju niedopuszczalnym, gdyż są wysokie kary finansowe, mimo że ktoś...
Aha, czyli płaci się za to.
Tak, dokładnie. Dokładnie.
Coś podobnego.
To jest taka świadomość, że po prostu tam jak gdyby firmy, które szyją stroje dla tenisistów, warunkiem takim podstawowym jest biały kolor, i łącznie z dresem, i z koszulką i spodenkami.
Z jakim nastawieniem pan jedzie?
No jestem bardzo ciekawy z samej nawierzchni, bo nigdy w życiu gram od 8 roku życia, nigdy w życiu nie było mi dane dotknąć kortu trawiastego, czy na nim być. Pewnie jest to duża trema, bo mimo wszystko spodziewam się tam czołowych tenisistów, którzy będą przez ten tydzień typu Federer, Nadal, którzy będą tam trenowali lub rozgrywali jakieś sparingi, i po prostu też z taką dozą niepewności tam jadę, ale jestem pozytywnie nastawiony.
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby się tam dostać? Żeby zostać sędzią w Wimbledonie?
To znaczy, żeby zostać sędzią w Wimbledonie, trzeba mieć pewne uprawnienia międzynarodowe, ale zanim ktoś zdobędzie takie uprawnienia, trzeba skończyć 16 lat, zdać egzamin, taki dwudniowy. Test jest teoretyczny i praktyczny. Wtedy osoba ta otrzymuje uprawnienia aspiranta sędziowskiego. Gdy skończy 21 lat, czy też 18, ktoś jest pełnoletni, wtedy jest sędzią regionalnym i później to tak awansuje się. Polski Związek Tenisowy proponuje kandydatury. Jeżeli są zatwierdzane, jest to wysyłane do Międzynarodowej Federacji, która też to musi zaakceptować. Te osoby są zapraszane na egzamin. Ja byłem na egzaminie w Sofii, w Bułgarii. Było 25 osób z różnych stron świata i po tym egzaminie dostaje się uprawnienia. Z tym, że...
No dobrze, ale po zdobyciu uprawnień tak od razu się nie...
Dokładnie.
Nie jest zaproszonym na Wimbledon.
Dokładnie. Jest szereg turniejów, które są rozgrywane w Polsce, ale też za granicą też można się dostać. I każdy sędzia, który sędziuje na stołku na turnieju międzynarodowym, jest od razu oceniany. Te oceny idą do centrali i można wysyłać jeżeli mamy taką możliwość, w internecie są zamieszczane różne aplikacje na turnieje, to można wysyłać. Ja w tym roku wysłałem na 3 największe turnieje, na Olimpiadę do Pekinu, na Roland Garros i na Wimbledon. Pierwsze dwa dostałem decyzję negatywną, mimo że...
Czyli Pekin
i Paryż jednak negatywnie, z tym, że ja się spodziewałem, dostałem list pozytywny z francuskiej federacji, bo po prostu jestem świadomy, że w tamtym roku dopiero zdobyłem te uprawnienia. I aha, jeszcze po prostu potrzeba czasu. Trzeba
a konserwatywni Anglicy?
No tutaj miałem szczęście, wydaje mi się.
Zaakceptowali.
Dokładnie.
Miał pan szczęście, no to gratuluję szczęścia. Jakie turnieje pan do tej pory sędziował, które mogły rzutować na pańską karierę, na pański awans w hierarchii?
Wydaje mi się, że na początku szereg turniejów międzynarodowych w Polsce to jest pula 15-10 tysięcy dolarów, który sponsoruje PZT Pro.com. Jest to w taki sposób robione, że osoby, które dobrze sędziują, są zauważane i są jak gdyby proponowane do turniejów większej rangi. Jest to na przykład turniej we Wrocławiu, KGHM Polska Miedź.
Tak, tak, tak.
Znany. To jest turniej ATP. Później jest Challenger w Poznaniu, Porsche Open. Kolejny taki turniej, na którym sędziowałem, to było PKO Open w Szczecinie. Z racji tego, że to jest blisko Berlina i to te gwiazdy jak gdyby przyjeżdżały bardzo chętnie. Ale największym moim jak gdyby takim małym sukcesem, można powiedzieć, jest sędziowanie w turnieju Orange Pro Open w Sopocie, gdzie sędziowałem zwycięzcy Rolanda Garrosa Gastonowi Gaudio.
O, czy w Wimbledonie będzie pan krzyczał out, czy pan będzie mówił deuce? Czyli
wszędzie,
czy na stołku, czy na linii? Inaczej mówiąc, prawda?
Dokładnie. Jak gdyby zaproszenie dostałem tylko i wyłącznie w jednym celu, czyli sędziego głównego na stołku. W innych turniejach czasami jest tak, że nawet nie można się dostać na stołek, tylko od razu mówią na linię. Czyli jeżeli ja jestem zakwalifikowany, to od razu mam wytyczne, kim będę i ile będę na danym turnieju.
Które pojedynki pan będzie sędziował, już pan wie?
Nie, to dopiero ja myślę, że to jest dzień przed. Góra.
O,
dzień
przed góra. Czy to jest jakieś losowanie, czy jakieś...
Tak, to jest losowanie.
Między sędziami.
Jest sędzia naczelny, który się tym zajmuje i po prostu on ma uprawnienia do takiego turnieju. Osobno jest dla kobiet, osobno dla mężczyzn.
Tak, oczywiście.
I po prostu ja przychodzę, mam napisane, które mecze,
pan dla
który
mężczyzn,
kort.
Czy kobiet też jeszcze pan nie wie?
Też nie wiem, ale pewnie jedno i drugie. I spodziewałem się też jakiejś być może debli.
Radwańską panu bym życzył, żeby pan sędziował, ale to jest niemożliwe, bo to Polka.
Myślę, że przy jakichś okolicznościach jest to możliwe, ale wydaje mi się, że bardziej tutaj bym postawił na tą młodszą, bo ona chyba będzie w eliminacjach.
Na Agnieszkę?
Na Ulę.
Na Ulę, przepraszam, na Ulę.
Bo Agnieszka będzie...
No, ona już tak, a Ula jest jeszcze juniorką.
Tak, tak.
Zresztą w turniejach juniorskich mamy znakomite tradycje. Olszak, Grzybowska, Radwańska, teraz ta młodsza Radwańska też się pnie w górę. Znakomite tradycje. Chociaż w Wimbledonie te tradycje nie są tak seniorskie, nie są tak wielkie. Jędrzejowska przed wojną, wicemistrzyni
tak,
Wimbledonu.
Tak, pamiętam.
Potem Fibak, ćwierćfinał, jeszcze Skonecki, dawne historie, 50. lata, Licis. No, takie nazwiska były tam gdzieś w Wimbledonie. A teraz?
No teraz, jak od razu widać po tych nazwiskach, które pan tutaj przytoczył, tych młodych polskich zawodników, widać, że jednak tą większą siłę przebicia mają kobiety i które bardziej reprezentują. No jest to spowodowane tym, że jednak tenis męski jest bardziej wyrównany i bardziej wymagający i tutaj Polacy w tej chwili 206.
A nie, Kubot wyszedł na prowadzenie w ostatnich dniach.
No być może.
Kubot. Nie zgodzę się troszeczkę z pana wypowiedzią, bo jednak jest wyrównana, to fakt, czołówka światowa, ale jest jeszcze Federer, ciut wyżej. Tak jak kiedyś był Sampras, odrobinę wyżej, prawda? Tak jak w latach 50. był Liu Hou, wielka sława, jak Rod Laver kiedyś, a reszta była odrobinę niżej.
Tak, ja tutaj może powiem z perspektywy trenera, bo takie mam wykształcenie i wydaje mi się, że no, Federer jest niezaprzeczalnym tutaj jak gdyby głównym tenisistą, który jak już jest w alei sław, że tak powiem. Mhm. Nie wiadomo, czy w tym sezonie, w przeciągu myślę 2-3 sezonów, jednak już ktoś będzie nowy, dlatego że
zaczyna się chwiać,
bo organizm ludzki jak gdyby nie jest przyzwyczajony. W przeciągu myślę 2-3 sezonów, jednak już ktoś będzie nowy, dlatego że
zaczyna się chwiać,
bo organizm ludzki jak gdyby nie jest przyzwyczajony tak go eksploatować i żeby wytrzymać te trudy turniejów przez 10 lat z rzędu.
Sędziowie piłkarscy, którzy pojadą na Euro 2008, mają obóz kondycyjny, potem mają sprawdziany, ze stoperem mierzą im czas i tak dalej, i tak dalej. Zdają też egzamin. Czy wy przed tym turniejem macie też jakiś obóz, żeby tam, powiedzmy, się jeszcze dograć?
To znaczy, jakiego takiego obozu nie ma, ale sędziujemy turnieje przed...
Aha, i to jest to dotarcie.
Startem jest to dotarcie, bo w tym czasie też będziemy oceniani i wtedy nam jeszcze podpowiedzą, co mamy. mamy poprawić, mimika twarzy nawet, to też zwracają na to uwagę, dosyć istotne rzeczy.
Te nazwiska wielkich sław, które wymieniłem przed chwileczką, to byli ludzie, którzy potrafili się także znakomicie zachowywać na korcie. No z wyjątkiem może Johna McEnroe, czy Ili Nastase, to byli finezyjni technicznie zawodnicy, ale wściekłe byki na korcie. Kłócili się z sędziami, kiedy mogli, o wszystko. Sędzia piłkarski ma czerwoną kartkę, najpierw żółtą, potem czerwoną. A co ma w ręku sędzia tenisowy, żeby takich poskromić nerwowych? Ostatnio sirena rozwaliła rakietę na korcie.
Właśnie tego typu...
Ale przeprosiła.
No, przeprosiła, ale na pewno dostała karę.
Właśnie. Czym pan będzie dysponował?
Sędzia tenisowy ma szereg jak gdyby takich ostrzeżeń. To jest narastający system kar, który po prostu zaczyna się od ostrzeżenia, później jest kara punktu, kara gema i... jakby dyskwalifikacja.
Pieniążki. Ale pieniążki też.
Wszystko kosztuje oczywiście, ja tu nie będę
każdy
mówił.
Każdy punkt?
Każdy następny. Ostrzeżenie to jest jak gdyby takie sprowadzenie zawodnika do porządku, żeby po prostu ta gra była jak najbardziej fair.
Wylanie kubła zimnej wody mu na głowę.
Dokładnie, bo to też zawodnicy też zapominają, że grają dla kibiców i kibic sobie nie życzy, żeby któryś tam zawodnik przeklinał. Oczywiście niektórzy się cieszą, że to
chociaż
się dzieje.
Chociaż śmiech jest na korcie czasem.
Coś się dzieje na korcie, dokładnie, ale to w myśl tezy, że to jest biały sport, więc
no
pewne reguły muszą być zachowane.
Ale chociaż pamiętam, jak McEnroe podchodził do sędziego i szedł, a zwłaszcza na stazę, kiedy tym wolnym krokiem i z dala już się kłócił, wymachiwał rakietą, że publika w tym momencie się bardzo dobrze bawiła. Nie wiem, czy padały jakieś wyrazy, bo transmisja telewizyjna tego nie oddaje, ale mimo wszystko publika była rozbawiona. Sędzia jest wtedy w trudnej sytuacji.
Jeżeli mamy taką sytuację, że ktoś rzucił rakietą i ta rakieta gdzieś tam trafiła i czy przeklnął w taki sposób dosyć głośny i
dosadny,
ale mimo to u kibiców, u widzów to wywołało salwy śmiechu. Wtedy się ostrzeżenia nie daje.
Sędzia też się śmieje.
Sędzia nie może się śmiać, musi się opanować oczywiście, ale może mu powiedzieć jak gdyby takie, to się nazywa soft warning, to jest takie małe ostrzeżenie, które nie jest wpisane w protokół, ale żeby zawodnik wiedział, że następnym razem już to nie przejdzie.
To jest jedna strona medalu. Teraz odwrócę ten medal na drugą stronę. Ciekaw jestem, ile razy pan powie quiet please, czyli uspokoi pan publikę, bo publika, zwłaszcza w Ameryce, potrafi być niesforna. Wimbledon jest bardziej elegancki.
Dokładnie, ale myślę, że...
Czy wobec publiczności macie też jakieś tam
tak,
sankcje?
Tak, są ostrzeżenia też i po prostu zdarzyło mi się osobiście, że ktoś tam przeszkadzał przy serwisie danej zawodniczki. Wtedy, jeżeli jest to transmisja telewizyjna, to się czeka, aż będą reklamy, będzie przerwa, zmiana stron. Wtedy ochrona wyprowadza takiego delikwenta, kibica, usuwa z trybun, żeby nie przeszkadzał.
Czyli to wszystko jest monitorowane?
Tak, tak, dokładnie.
A zdarzyło się panu już coś takiego?
Zdarzyło mi się.
Gdzie?
W Warszawie.
U nas, w Polsce.
Tak, tak, tak.
I co ten delikwent poczuł?
To znaczy tak, on zawodniczka sędziowała i on w momencie, gdy wyrzucała piłkę, gwizdał. To
serwowała zawodniczka, tak, tak. A on w momencie
w tym momencie,
serwisu...
tak, to jej przeszkadzało wybitnie i następnym razem, jeżeli ja powiedziałem, żeby nie gwizdał, użył baterii wibrującej, czy jakiegoś dźwięku, który też jej przeszkadzał, ona zwróciła mi uwagę, ja poprosiłem, żeby go wyprowadzili w przerwie.
A to ciekawe, co pan mówi, bo na przykład na Wielkim Szlemie w Stanach Zjednoczonych, na Flushing Meadows, latają odrzutowce i to nikomu nie przeszkadza. Wielkie Boeingi latają.
Tak, zawodnicy muszą być do tego przyzwyczajeni. Niestety niektóre korce są budowane blisko szybkich dróg, tam samochody często jeżdżą, czy karetki, tak jest we Francji.
Na Roland Garrosie, tak?
Na Rolandzie, tak. A. I muszę powiedzieć, że z tego względu, że jak gdyby ten turniej Rolanda Garrosa jest dosyć często pokazywany w tych takich przyjemnych godzinach dla normalnego kibica, że można sobie przyjść po pracy, obejrzeć parę dobrych meczy. Jednak ci francuscy kibice, jeżeli jeszcze gra zawodnik z tego kraju, to naprawdę zachowują się jak kibice piłkarscy.
Coś podobnego.
Dokładnie, krzyczą, trzeba przerywać, powtarzać.
A już chciałem powiedzieć, że to jest najlepsza publiczność sportowa.
No jest, tylko trzeba po prostu znać zasady, bo często jest tak, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, że są to ogromne stadiony po 20 tysięcy osób, no 20 tysięcy miejsc i niektórzy po prostu przychodzą jak do kina, czyli biorą chrupki, biorą jakieś napoje i oglądają.
Chociaż tak Wimbledon też jest przerobiony przecież, prawda? No, ilość też, miejsc większa.
Tak, to się zwiększa, dlatego że coraz bardziej jest ta dyscyplina popularna na całym świecie.
Kamery wchodzą do szatni w tej chwili, już ostatnio Jacine Henin właśnie pozwoliła się filmować.
No, to jest jak gdyby też plus dla niej, bo na pewno będzie chciała zyskać sympatyków, każdy chce zobaczyć, co ona tam robi poza kortem, nie tylko na mążce czy na zielonej trawie, ale też w tych takich sytuacjach niecodziennych.
Kiedy pan jedzie?
16 sędziuje pierwszy mecz, pewnie najpóźniej muszę być 15 czerwca.
Cóż panu życzyć, żeby pan mógł osiągać równie wielkie sukcesy, jak najlepsi zawodnicy na korcie, aby ten występ w Wimbledonie procentował panu na kolejne turnieje, bo Polaków na stołkach brak. A propos, czy jeszcze ktoś z Polski jedzie?
Tak, jedzie jeszcze trzech sędziów. Jedna osoba jest z Warszawy, jeden z Katowic i jeden z Lublina.
A pan reprezentuje?
Dolny Śląsk.
Dolny Śląsk. A rodem jest pan?
Z Góry Śląskiej.
Z Góry Śląskiej. No proszę państwa. Cudownie, prawda? A czy ma pan jakiś wątek leszczyński w swoim życiorysie?
Dokładnie. Zacząłem grać w tenisa w wieku 8 lat i...
Ojciec woził?
Ojciec woził, tak. Ojciec nigdy nie uprawiał...
To jest przypisane do tenisa. To ja nic tutaj nie wydziwiam.
Tato woził na turnieje i do 18 roku życia brałem czynny udział w różnych turniejach tenisowych. Byłem w województwie leszczyńskim. Także tutaj jak gdyby z tymi tenisistami się znamy, kojarzę nazwiska i twarze. Chociaż już dawno nie miałem przyjemności grać w Lesznie.
I można ich pozdrowić przy okazji.
Bardzo pozdrawiam wszystkich sympatyków tej dyscypliny sportu. No, jak gdyby swoją dalszą karierę jednak nie wiążę z sędziowaniem, bo jest to swego rodzaju duże wyrzeczenie, bo jednak podróże niestety zabierają...
Ale mając taką dziewczynę, to przecież we dwoje.
Tak, tylko że dziewczyna pracuje, nie może jeździć na wszystkie turnieje. Ale jak gdyby całe moje życie jest poświęcone tenisowi. Kończyłem Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w kierunku tenisa. Jestem trenerem drugiej klasy i jak gdyby już ten etap po 30 to będzie taki typowo
czyli
trenerski.
Czyli chce pan nowego Fibaka wychować? To pana cel?
Dokładnie, jeśli nie to Radwańską.
Narzeczona nie słyszała, w związku z tym możemy to absolutnie przyjąć do wiadomości. Szybciej pan sukces osiągnie jednak na Wimbledonie, na turnieju, niż wychowa pan, bo to proces ciągły i długi.
Dokładnie, jestem tego całkowicie świadomy. Oczywiście ci, którzy mieli kiedykolwiek kontakt z tym sportem, wie, że jest to nie lada wydatek i też ta baza treningowa, zwłaszcza w tym okresie zimowym, nie jest tak dostępna i te ceny nie są takie przyjazne dla graczy, jak chociażby w Niemczech na Zachodzie. Potrzeba dużo czasu, cierpliwości.
Chociaż klan Radwańskich twierdzi, że z tenisem jest coraz lepiej w Polsce. Nie wiem, czy dlatego, że oni sami w Krakowie budują własne prywatne korty, czy też po prostu faktem jest to.
Można to postrzegać przez takie stwierdzenie, że jeżeli ktoś zrobi dobry wynik, osiągnie sukces, w tym wypadku jest to Agnieszka, od razu ta dyscyplina się pojawia częściej w mediach, czy to w radiu, czy w telewizji, to od razu jest zachęta dla młodych adeptów tenisa, żeby po prostu pójść do szkółki tenisowej, zapisać się i wtedy mamy większy wybór wśród dzieci i na pewno można łatwiej zdobyć, wyszukać ten talent, który być może kiedyś będzie dobrze grał w tenisie.
No wie pan, czego ja w tej chwili żałuję? Że w tej chwili nie jest w wieku tych 21, 2, 3 lat, że nie gra w tej chwili, bo rzeczywiście byłoby mu łatwiej i medialnie, i finansowo, i komunikacyjnie, no i w ogóle, prawda?
No tak, wtedy był inny system i on jak gdyby zaryzykował gdzieś tam, z tego co mi wiadomo, nawet nie powiedział, że jedzie na turniej, tylko że jedzie gdzieś tam...
Z przydziałem dolarów w kieszeni.
Dokładnie, ale udało
Hiszpania,
się...
Iran i tak dalej, takie były te jego pierwsze lasy.
Ale to też jak gdyby w tym czasie też piłkarze nawet chociażby też mają pod tym względem troszeczkę obecnie ciężej.
No ale to już pozostawiamy ocenie państwa. Dziękujemy bardzo serdecznie za przybycie do
studia.
Dziękuję
również.
Dziękuję, życzę sukcesów. Oczywiście będziemy pana śledzić i nasi radiosłuchacze także. Życzymy, aby pan finał sędziował, co byłoby fantastycznym osiągnięciem.
Ja myślę, że trzeba być po prostu optymistą co do tego. I
realistą.
Realistą też oczywiście, aczkolwiek moim takim marzeniem to jest sędziowanie na olimpiadzie za 4 lata, jeszcze nie teraz w Pekinie, tylko na następnym. Myślę, że jestem w stanie i myślę, że jest duża szansa, żeby to się udało.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.